Witam serdecznie. Moim gościem jest Bogumiła Berdychowska, ekspertka od spraw Ukrainy i również relacji polsko-ukraińskich. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Pani się zajmuje tymi sprawami Ukrainy bodaj 30 lat. Czy kiedykolwiek w najgorszych snach wyobrażała pani sobie taki obraz jak dziś Ukraina?
Znaczy, po pierwsze powiedziałabym tak, że na początku, w momencie, kiedy Ukraina wybijała się na niepodległość w 1991 roku, to już wtedy było jakby widoczne i zresztą publikowaliśmy teksty.
Znaczy, my, gdzie, to znaczy kto?
Środowiska związane z obozem, takie pismo było podziemne, takie teksty, które dotyczyły, gdzie ewentualnie może pójść rewizjonizm rosyjski. Wtedy była mowa oczywiście o Noworosji, o Krymie, bo to było oczywiste z różnych powodów. Natomiast co innego snuć takie teoretyczne rozważania, gdzie, o co mogą się upomnieć Rosjanie, prawda? A co innego przyjąć do wiadomości, że 30 lat po utworzeniu, ukonstytuowaniu się państwa ukraińskiego zostanie ono zaatakowane przez Federację Rosyjską. Ja muszę powiedzieć, że właśnie do samego końca miałam nadzieję, że te komunikaty amerykańskie, że wojna już wybuchnie, bo przypomnijmy sobie, że te komunikaty szły od jesieni 2021 roku, później jesieni, powiedzmy sobie, czy wcześniej zimy, że to są komunikaty, które mają zniechęcić Rosję właśnie do uderzenia pod tytułem my wszystko wiemy o waszych planach, w związku z czym no, naturalne jest przemyślenie, prawda, czy rzeczywiście to uderzenie ma sens.
Ale już po 2014 i tak łudziła się pani, że może to jest tylko tak.
Nie. Tylko 2014, na czym polegała różnica, że nie była to wojna pełnowymiarowa, no, tak? Prawda? To znaczy zaatakowano, znaczy anektowano Krym, dodajmy niestety bez jednego wystrzału. Tam bohaterstwem żołnierzy, którzy pozostali wierni Republice Ukraińskiej było to, że bez broni szli, śpiewali hymn Ukrainy. To ustalmy, to nie było najbardziej wstrząsające doznanie tamtego czasu. I zaatakowanie Donbasu. Tam główną rolę odegrał w tej chwili popularny w różnych polskich podcastach czy na stronach internetowych Igor Girkin, który jako pierwszy właściwie zaczął wojnę na Donbasie. On wkroczył z uzbrojonymi ludźmi do Słowiańska i od tego zaczęła się ruska wiosna na Donbasie. Natomiast jasne dla mnie stało się, że ta wojna wybuchnie, przyznaję się ze wstydem, dopiero 21 lutego, kiedy prezydent Władimir Putin miał takie bardzo znamienne wystąpienie, mianowicie w tym wystąpieniu mówił tak, że cała Ukraina to jest twór imienia Władimira Ilicza Lenina, że to Lenin stworzył od początku do końca to państwo i teraz wdzięczni oczywiście w cudzysłowie Ukraińcy zrzucają jego pomniki i robią to niby w ramach dekomunizacji, więc jeżeli chcecie dekomunizacji, to my wam pokażemy i przeprowadzimy ją do końca. Znaczy w Rosji, to muszę powiedzieć, że niezwykle wydaje mi się przekonywująca argumentacja profesora Włodzimierza Marciniaka, który właściwie opisał w takim specjalnym numerze Więzi język komunikacji w Rosji jako język przemocy. Tak? W momencie, kiedy stawiasz coś takiego, przeprowadzimy tę dekomunizację do końca, to oczywiście było już jasne, że on się z tego nie może wycofać.
Dekomunizację. Bo teraz mowa jest o faszyzmie.
Nie, ale dlaczego? Dlatego on mówił o dekomunizacji, dlatego pierwsza część zdania brzmiała tak. Teraz Ukraińcy, tak, niewdzięczni Ukraińcy w ramach tak zwanej dekomunizacji zrzucają Lenina. To my teraz zrobimy, pokażemy wam, na czym polega prawdziwa dekomunizacja i przeprowadzimy ją do końca. Chociaż oczywiście ma pani absolutną rację. Cała ta wojna zaczynała się pod hasłami denazyfikacji Ukrainy i demilitaryzacji Ukrainy.
Ale to jest niesamowite, że to jest taka, znaczy wojna informacyjna, putinowska, to właściwie jest taka nazwa dosyć oględna, bo to jest po prostu kultura kłamstwa. I ta kultura kłamstwa, ona się szerzyła przez całe lata i jakoś wszyscy udawali, że tego nie ma, prawda?
Znaczy, po pierwsze absolutnie się zgadzam z tym, że ta kultura, czy strategia kłamstwa
to jest pożyczone od Dubrawki ugresić, ale kultura kłamstwa powinno być w obiegu.
Tak, trwała przez całe lata.
To właśnie tym jest.
W szczególności od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy Rosja zanektowała Krym i uderzyła na Donbas, właściwie wszystkie, cała machina propagandowa Rosji była nastawiona na jedno, mianowicie na to, żeby powiedzieć, że w Ukrainie doszło do przewrotu, władza wpadła w ręce hunty, która nikogo nie reprezentuje, a jeżeli już to jakichś wydumanych nazistów, i że w gruncie rzeczy podstawowym celem Federacji Rosyjskiej jest, czy powinno być wyzwolenie dobrych Ukraińców, żeby nie powiedzieć Małorusinów, bo w pewnym momencie zaczęto się również w propagandzie rosyjskiej posługiwać słowem czy określeniem Małorusini, czyli językiem XIX-wiecznym, z rąk tej strasznej hunty. Przy czym tak naprawdę w różnych stadiach tej wojny Rosjanie próbowali przedstawić różne racjonalizacje tego, co zrobili, bo po prostu powiedzieć, że celem całej tej operacji było siłowe przejęcie państwa, zlikwidowanie elity państwowej.
No
to oczywiście niezbyt ładnie
A
wyglądało.
A ja zadam jeszcze jedno pytanie, bo ono jest ważne z tego powodu, że nasza rozmowa ma dwie części i jak będziemy przechodziły do tej drugiej, to mniej może osób będzie z nami. W każdym razie chodzi mi o taką rzecz, jak relacje polską ukraińskie dziś. Czy Polacy, myśli pani, damy się skłócić z Ukraińcami?
Znaczy, po pierwsze...
Bo obecnie jest okres raczej złote gody.
Absolutnie się zgadzam. To znaczy, muszę powiedzieć, że relacje polsko-ukraińskie chyba nigdy nie były tak bliskie, tak dobre, jak w tej chwili. Nawet w 91 roku, kiedy Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, to nawet wtedy byli tacy Ukraińcy, którzy mówili, no pierwsze państwo socjalistyczne, bo pierwszym państwem kapitalistycznym była Kanada. Znaczy próbowano troszeczkę pomniejszyć to wydarzenie, chociaż ci spośród ukraińskich, szczególnie intelektualistów, którzy rozumieli świat absolutnie doceniali to i część
Czyli
polityki...
Czyli to jest najpiękniejszy moment relacji polsko-ukraińskich w dziejach. Dziś. Niestety za taką cenę, jaka
niestety
jest.
Niestety za taką cenę, którą płacą przede wszystkim Ukraińcy, ale również płacimy my, bo to wszystko nie jest takie bezproblemowe. Ja bym powiedziała tak, że w 91 roku, w grudniu, znaczy 2 grudnia Polska uznaje niepodległość Ukrainy, a w parę dni potem redaktor Polskiej Kultury, Jerzy Giedroyć, pisze do swojego współpracownika ukraińskiego Bogdana Osadczuka taki list.
Jedno słowo. Jestem
szczęśliwy i zadowolony, że polskie władze uznały niepodległość Ukrainy, nie oglądając się na kraje zachodnie i na nikogo. I ja myślę, to jest ten drugi moment, kiedy Giedroyć byłby zadowolony z postawy po prostu Polski.
Rozumiem.
Społeczeństwa, władz, organizacji i tak dalej, i tak dalej.
I teraz właśnie przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy. Zapraszamy do mediów społecznościowych RMF24 portalu i będziemy oczywiście, proszę zostać z nami, czy też z nami się połączyć. Kontynuując naszą rozmowę, powtórzę, że jednak wtedy, mówiła pani o tym, że to uznanie dla Ukrainy było pewnym szczęśliwym momentem, a dziś jesteśmy w takim momencie szczęśliwym, bo się kochamy z Ukrainą, ale i nieszczęśliwym, bo na Ukrainie wojna straszliwa, a teraz jeszcze jaką cenę my, Polacy, płacimy, bo o tym zaczęła pani mówić, ale nie dałam pani skończyć.
Znaczy, żeby było jasne, znaczy ta cena, którą my płacimy, jest niczym w porównaniu z tym, co płacą Ukraińcy, płaci ukraińskie państwo i to na różnych poziomach. Notabene skutki tej wojny, nawet jeżeli ona się zakończy stosunkowo szybko, co jest dość wątpliwe, będą odrabiane przez i nawet przy pomocy całego tak zwanego cywilizowanego świata, będą przez Ukrainę odrabiane przez dziesięciolecia, bo to jest kwestia po pierwsze ludzi, którzy zostali zabici, zniszczone infrastruktury, zniszczonego
miast zrównanych z ziemią, dziury edukacyjne.
I miliony ludzi, którzy wyemigrowali, no w granicach 7 milionów ludzi wyemigrowało, czy uciekło, bo to nie jest emigracja, uciekło przed wojną i trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewna część, a być może nawet większość tych ludzi nie wróci do Ukrainy. Dlaczego nie wróci? Dlatego, że na walizkach można siedzieć miesiąc, dwa, trzy, ale nie można siedzieć rok, dwa i trzy.
Ale to ciekawe,
co
pani mówi, dlatego że ja chciałam zadać to pytanie, czy może wojna w tym roku się skończy?
Znaczy, bardzo, bardzo bym chciała i bardzo bym sobie
czy
tego
to jest w ogóle
życzyła. Natomiast wydaje mi się to mało prawdopodobne.
W takim razie
może ona się stanie trochę bardziej pozycyjna. Może w momencie, kiedy Ukraina dostanie rzeczywiście to, co jest zapowiadane, czyli broń ciężką, w tym przeciwlotniczą, no chodzi, choć chociażby o patrioty, jako takie, no, taki symbol, który się w tej chwili
pojawił. No one są bardzo łebskie, te patrioty.
Pojawił. Więc być może to będzie wojna bardziej pozycyjna, gdzie większość krajów będzie chroniona, gdzie nie będzie sytuacji takiej, jaką mieliśmy na początku wojny. Przypomnijmy sobie, że rakiety uderzyły w północ, południe, wschód, zachód. Po prostu cały kraj był bombardowany. Notabene, pomimo tego, że na święta wschodnie, a dzisiaj jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia według tradycji wschodniej i oczywiście składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego na święta naszym prawosławnym y-katolickim słuchaczom. Nawet pomimo tego, że Putin ogłosił zawieszenie broni na ten czas, w tym czasie, w tym świątecznym
oczywiście,
czasie Ukraina jest bombardowana.
No
na przykład
tak.
Obwód Sumski wczoraj był 60 razy ostrzeliwany.
No i to jest część właśnie tego, co się nazywa wojną informacyjną, albo raczej powinno się nazywać po prostu kłamstwem permanentnym.
Natomiast jeżeli mówimy o wojnie informacyjnej, to muszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to ciągle
to jest
za mało jest
podkreślone.
Mianowicie ja muszę powiedzieć jedno, że Ukraina powinna dostać Nagrodę Nobla za strategię komunikacyjną. Dlatego, że bez tej strategii komunikacyjnej i oczywiście osobne miejsce w tej strategii komunikacyjnej ma sam prezydent Wołodymyr Zełenski, ja myślę, że świat bardzo łatwo
się zakochał w nim.
Znaczy, po pierwsze, w Zelenski się zakochał, ale strategia informacyjna
ale
Ukrainy
słusznie.
Bardzo, bardzo skuteczna. I jeżeli wojny wygrywa się i na polu bitwy, i w przestrzeni medialnej czy informacyjnej, to z całą pewnością Ukraina tę wojnę w przestrzeni informacyjnej wygrała.
No ale jak miała nie wygrać, skoro...
Łatwo sobie to wyobrazić. Wydawało się, że Rosja, która przyszła taką niby rewolucję technologiczną, kiedy właściwie po strachu zachodnich mediów, była Russia Today czy radiofonia Sputnik kiedyś, i zresztą przypomnijmy sobie, że przy okazji strajku na Wall Street Russia Today była absolutnie, znaczy wywindowała się w Stanach Zjednoczonych na nieprawdopodobną pozycję, więc wydawało się, że ci propagandyści rosyjscy są w stanie coś zrobić. Nagle się okazało, że oni są absolutnie bezsilni,
no, dlatego,
że Ukraińcy robią to
tysiąc razy lepiej.
Tysiąc razy
ale
lepiej.
Przede wszystkim nie kłamią tak potwornie, no bo to
i
o to chodzi, że
ja
jeżeli
bym powiedziała tak, że
napada się na jakiś kraj, łamiąc wszystkie umowy międzynarodowe i opowiada się, że się ten kraj właśnie wyzwala, no to chyba trudno, żeby społeczność międzynarodowa powiedziała, no rzeczywiście coś w tym jest.
Ja chcę powiedzieć, że to też nie jest takie proste. Dlaczego nie jest takie proste? Że sprawa polega na tym, że rzeczywiście Ukrainie udało się zmobilizować tak zwany Zachód. Oczywiście nie samej Ukrainie, ważna jest polityka amerykańska i tak dalej, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale prawdą też jest, że nie wiem, że państwa Ameryki Łacińskiej, azjatyckie, one mają inny pogląd na tę sprawę i punkt widzenia, właściwie ich punkt widzenia jest sformatowany poprzez antyamerykanizm, tak?
To znaczy nie
ma, w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, że Ukraina została zaatakowana bez powodu, bezwzględnie, okrutnie i terrorystycznie w gruncie rzeczy.
No jak
tak?
najbardziej, dlatego że to jest
to wszystko nie ma znaczenia, bo ma znaczenie, że Stany Zjednoczone ją wspierają.
Ale
i tylko dlatego można
myśleć źle o Ukrainie, jak się nie jest blisko i nie wie, o co chodzi.
Ale ja to, że się Zachód udało zmobilizować Ukraińcom, to naprawdę szapoba. Czyli szacunek.
Tak jest. Dużo gorzej by to na pewno wyglądało, gdyby prezydentem USA był Donald Trump i w ogóle nie myślmy o tym, bo byłoby to
ale
straszne.
Ale równie dobrze można powiedzieć, że oczywiście byłoby trudno wyobrażalne, gdyby prezydentem w tak trudny czas, ja mówię tak, że jeżeli Ukrainę miało to spotkać, chociaż oczywiście wolałabym, żeby nie spotkało, ale jeżeli miało to spotkać, to się okazało, że Zełenski jest absolutnie optymalnym prezydentem. Ale wyobraźmy sobie, że prezydentem jest Poroszenko. Ja nie jestem przekonana, że Poroszence by się udało tak zmobilizować, dlatego że perswazyjne i retoryczne możliwości Zełenskiego, te grono współpracowników,
tak,
które dobrą...
No zupełnie inne, bo tak, w ogóle inna
tak,
jakość.
Tak, absolutnie.
I to rzeczywiście jest zadziwiające. Ja właśnie to pytanie chciałam zadać właściwie już na początku naszej rozmowy. Skąd się bierze ta moc Ukrainy, Ukraińców, walczącej Ukrainy, ale nie tylko walczącej, również tej, która jest obecna w humanistyce światowej, poprzez Kanadę, Stany Zjednoczone, jakby bardzo mocna, mimo tego, że tak strasznie obciążona historycznie, ale jednak tożsamość...
To znaczy, jeżeli chodzi o sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie, jeżeli chodzi o to, co w moim przekonaniu
niż na Zachodzie, było niż w diasporze,
było punktem zwrotnym, to oczywiście punktem zwrotnym był słynny filmik nagrany przez prezydenta Zełenskiego 25 lutego. Znaczy... Przypomnijmy sobie...
Nie, to jest jasne, ale ja mówię o długim trwaniu też, wybijaniu się na niepodległość.
O długim trwaniu, to powiem tak, że ukraińska diaspora wykonała sporą pracę, jeżeli chodzi o humanistykę, przy czym ja bym tu na pierwszym miejscu nie stawiała Kanady, wbrew pozorom, tylko jednak Stany Zjednoczone i ideę profesora Pritzaka, który dawno, dawno temu, na początku lat 70. Zaproponował, czy przedstawił ideę taką, że oto Ukraińcy zbiorą taki kapitał żelazny, żeby stworzyć katedrę ukraińską na Uniwersytecie Harvarda. Okazało się to absolutnie strzałem w dziesiątkę i w tej chwili HURI, czyli ten harwardzki ośrodek ukraiński, jest właściwie w tej chwili wiodącym ośrodkiem ukrainoznawczym w ogóle na świecie.
Mówię o tym, żeby jakoś tak też uhonorować pani działania, Oli Ignatiuk i dłużej, właśnie w dłuższym trwaniu.
Bardzo nam jest miło, natomiast ale, jednak postawmy ten, jest przede wszystkim ten ośrodek harwardzki, którego najpierw pierwszym dyrektorem był profesor Pritzak, bardzo, bardzo znany uczony. W tej chwili dyrektorem jest Sergiej Płochy, którego książki są wydawane właściwie, nie wiem, czy już wszystkie zostały wydane po polsku, ale co najmniej połowa została wydana po polsku, między innymi też Ukraina, Brama Europy. Ale trzeba też dorzucić działania, nie wiem, Towarzystwa Naukowego Szewczenki w emigracji.
Z punktu widzenia
tak zwanego przeciętnego odbiorcy, to oczywiście największą rolę odgrywają dla zaznajomienia z Ukrainą ukraińscy pisarze.
No tak.
Numer jeden, oczywiście Serhii Żadan.
Żadan jest wspaniały, jest
absolutnie
autorem. To znaczy, umówmy się, że Internat, jego powieść Internat jest wielką powieścią.
Absolutnie.
Natomiast to jego młodzieńcze... Ale teraz ja jeszcze chcę coś powiedzieć, bo nie wiem, czy w każdym razie nie jest to znowu w tej chwili już tak w społeczeństwie masowym wiedza powszechna, na 100% nie, ale jednak te działania kultury paweskiej, Giedroycia...
Jak najbardziej.
To miało ogromne znaczenie. To znaczy, ja dlatego o tym mówię, bo ludzie na ogół, to znaczy niekoniecznie słuchacze nasi obecni w tej chwili uświadamiają sobie takie fakty, że te rzeczy, których nie widać, one pracują. To jest rodzaj
jak
takiego
najbardziej
ekosystemu.
Przy czym też bądźmy sprawiedliwi. To znaczy praca, którą wykonała paryska kultura, przede wszystkim Jerzy Giedroyć, bo on miał koncepcję polityczną, którą inni wcielali, próbował ściągać współpracowników, a miał nadzwyczajny talent.
Też można mówić, że to były wpływy amerykańskie, bo jednak kultura paryska miała poparcie tak zwanego Zachodu w walce z komunizmem.
Przepraszam, Giedroyć by się troszeczkę oburzył na takie na taki, on był owładnięty takim suwerennościowym tonem i zresztą bardzo wiele jest listów, korespondencji. Tak. Ta spuścizna jest przybliżana. Ale dlaczego? Znaczy, Giedroyć, kultura jest ważna ze względu na nasze polskie podwórko. On zmienił nasze polskie myślenie. Dlatego, że gdyby sobie wyobrazić, nie wiem, 45 rok, koniec wojny i te relacje polsko-ukraińskie właśnie kończą się w najgorszy możliwy sposób. Tutaj jest, nie wiem, rzeź Wołyńska, tu jest akcja Wisła. No, wydawało się, że z tego nie można wyjść. I to, co się udało Giedroyciowi, to on zbudował przestrzeń dialogu polsko-ukraińskiego właśnie w paryskiej kulturze. No żeby zbudować tę przestrzeń dialogu, musiał wykonać pewne wtedy bardzo odważne gesty. Takim najpoważniejszym to było oczywiście uznanie granicznego status quo. Tak? To był pierwszy ośrodek polityczny, czy ośrodek takiej myśli intelektualnej, który uznał, że granice po 1945 roku na wschodzie powinny zostać takie, jakie
były. To jest ciekawe z tego powodu, że jak mówię, nasi słuchacze, którzy w tej chwili są z nami, oni niekoniecznie wiedzą, znają tą całą historię, a jednak te stosunki polsko-ukraińskie są dobre i to nie tylko dlatego, że mamy tą świadomość, że Ukraina walczy też za nas i gdyby nie walczyła, to może by było gorzej z nami. Ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Bardzo ciekawy jest ten wątek, to już jest ostatni wątek naszej rozmowy, o wybijaniu się na niepodległość cerkwi ukraińskiej. Nie wiem, to społeczeństwo walczące w tej chwili nie jest chyba jakoś bardzo pobożne, w sensie militarnie niekoniecznie to jest jakoś
główny wątek. To nie jest na pewno skala pierwszej wagi.
Ale jednak to jest ciekawe.
Bardzo ciekawe, przy czym też sobie spójrzmy, jakby, że ta droga wybijania się na niepodległość to
ja
jest...
Ja mówię o samej cerkwi, wiem, Kościele Ukrainy, który...
Nie, cerkiew prawosławna Ukrainy,
tak.
Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Tak. To w gruncie rzeczy nasi ukraińscy sąsiedzi powtórzyli polską drogę z dwudziestolecia międzywojennego. Myśmy byli dokładnie w takiej samej sytuacji, to znaczy po rozbiorach, po I wojnie światowej, odziedziczyliśmy cerkiew prawosławną, która była podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu. I wtedy podjęto decyzję, żeby się stać w Konstantynopolu autokefalię.
I to się udało teraz Ukrainie.
I to jest
ważne.
To się udało jeszcze w 19 roku i tu trzeba oddać sprawiedliwość, że akurat tutaj dużą rolę odegrał ówczesny prezydent Petro Poroszenko. Dlatego, że cerkiew prawosławna w Ukrainie dostała autokefalię.
Ale to w 18 roku. 2018.
Tak.
Żeby ktoś nie myślał.
Mówiąc precyzyjnie 19.
Dobrze. To w takim razie, niestety musimy kończyć. Czy wierzy pani, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej w ciągu, spełni warunki konieczne w ciągu 2 lat najbliższych? Tak lub nie? I musimy zamykać nasze posiedzenie.
W ciągu 2 lat najbliższych wątpię, ale w ogóle, że będzie po naszej stronie mocy,
że dożyjemy.
Nie wątpię.
Dobrze,
tak.
Dożyjemy tego.
Tak.
Dziękuję najmocniej. Moim gościem była Bogumiła Bewdychowska, ekspertka od spraw ukraińskich, polsko-ukraińskich, a my słyszymy się i widzimy także za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję.